Chwała Panu, bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na początkowym fragmencie listu do Hebrajczyków. Przeczytamy list do Hebrajczyków, pierwsze dwa rozdziały. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy od pierwszego wersetu i dalej. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział: kiedykolwiek Tyś jest synem moim, jam Cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu: kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się, jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział: kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu: ufność w Nim pokładać będę. I znowu: oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To jest taki fragment, który jest bardzo znany, bardzo często cytowany, ale on się jakoś tak pojawił w szczególny sposób w moim życiu ostatnio, ponieważ w zeszłym tygodniu miałem możliwość być na takim spotkaniu, o takim zabarwieniu artystycznym, powiedzmy, które to spotkanie zostało zorganizowane w związku z takim Dniem Pamięci o Holokauście. No jak się domyślamy, to są takie spotkania poruszające, ponieważ tam pojawiają się różne wspomnienia, jakieś rzeczy dotyczące dokumentacji tego, co zostało po tych strasznych wydarzeniach, które działy się w czasie ostatniej wojny, również na naszych terenach. I jednym z elementów tego spotkania była taka twórczość o tematyce obozowej, Ta twórczość jest nam wszystkim znana jakoś tam, dlatego że w szkole w jakichś tam fragmentach jest to omawiane. No troszeczkę ewoluuje, można by powiedzieć, ten kierunek doboru, że tak powiem, tych tekstów. No, z takich czasów, które ja pamiętam jako dziecko, no to się przedstawiało, jeżeli już w ogóle, to raczej taką bohaterską postawę tych ludzi, którzy tam byli. Później, no już jakby może w tych późniejszych klasach, no to pojawiały się już takie, powiedzmy, bardziej rzeczy, no, typu właśnie twórczość Borowskiego, która pokazywała taką zwyczajność i beznadziejność położenia tych ludzi, ale wśród tej twórczości jest trochę takich rzeczy, które zawsze mnie poruszały, a mianowicie takie pytania retoryczne, można by powiedzieć, czyli takie, na które nie oczekujemy odpowiedzi, ale kierowane do Pana Boga. Jak On mógł do tego dopuścić? Jak On mógł się temu przyglądać? I wśród tych licznych pytań pojawiło się jedno, które mnie bardzo uderzyło, którym kończył się jeden z wierszy. Czy cierpiałeś kiedyś głód? I wtedy, tak można powiedzieć, dostałem czegoś w rodzaju olśnienia. Pomyślałem sobie, tak, mój Bóg cierpiał kiedyś głód. Wasz nie wiem. Nie jestem pewien, czy mówimy o tym samym. I to jest taki problem. Ja jestem daleki od osądzania ludzi, którzy zadają takie pytania. Po pierwsze, to jest poezja, więc ona się rządzi swoimi prawami. Po drugie, powstawała ona przy, powiedzmy sobie, udziale skrajnych emocji, których dzięki Panu Bogu nie możemy sobie odtworzyć. To znaczy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co ci ludzie wtedy czuli. Ja ich nie potępiam. Myślę tylko sobie, że czegoś zabrakło w życiu tych ludzi, a właściwie powiedziałbym, kogoś zabrakło w życiu tych ludzi. I list do Hebrajczyków jest takim szczególnym fragmentem Pisma Świętego, ponieważ on pokazuje ludziom, którzy byli ludźmi wierzącymi wtedy, ale wywodzili się, no, wydawałoby się, z tego co najlepsze, z tego rodu, który powołał Pan Bóg, z tego narodu wybranego, ale ci ludzie wiedzieli o tym, czego najlepszym dowodem jest ten list kierowany do nich, że to nie jest wszystko, to nie jest koniec. W osobie Pana Jezusa Chrystusa doszło do wypełnienia pewnych rzeczy, które nie mogły być udziałem tych ludzi wcześniej. I wielu ludziom dzisiaj, którzy odrzucają Pana Jezusa Chrystusa, którzy są skłonni, bo jest to często spotykana postawa, powiedzmy, zaakceptować istnienie Boga, jakiegoś bliżej nieokreślonego, często w umysłach takich ludzi pojawia się coś takiego, że Pan Bóg jest taki bardzo odległy. No właśnie taki, no co On może wiedzieć o głodzie, chłodzie, cierpieniu, strachu i tak dalej. Ale to nie jest tak w przypadku Pana Boga, o którym mówimy. Ponieważ, jak wiemy, Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przychodząc tutaj w ciele, poddany był wszystkiemu, wszystkim cierpieniom, jakie są tylko możliwe, poddany był wszystkim trudnym rzeczom, z wyjątkiem grzechu, to znaczy grzechowi On nie uległ. Ale dziś my, zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg nas rozumie, czy Pan Bóg widzi to, co dzieje się w naszym życiu, musimy uczciwie, zaglądając do tych fragmentów, powiedzieć, tak, oczywiście, że Pan Bóg wie i czuje to, co my. On wie, jak to jest. To nie jest jakaś oderwana gdzieś tam od rzeczywistości groźna istota żyjąca gdzieś tam w górze, nie mająca kontaktu z rzeczywistością tu na ziemi. Ale ludzie tak sobie Pana Boga czasem wyobrażają. I właśnie list do Hebrajczyków pokazuje, że po pierwsze, Pan Bóg w ogóle nigdy nie był taką istotą, którą można byłoby w ten sposób określić. Nie jest taką istotą. Nigdy nie był w ten sposób przedstawiany w Biblii. Ale jeszcze, żeby dobitniej pokazać to, w jaki sposób Pan Bóg wyciąga rękę, można powiedzieć, schodzi sam do tego grzesznego człowieka, to właśnie tutaj postać Pana Jezusa Chrystusa jest tym elementem, który nam to pozwala jakoś, no, zrozumieć. I tutaj ten list do Hebrajczyków cały, jakbyśmy nawet do końca przeczytali go, on cały właściwie poświęcony jest temu zagadnieniu. To jest bardzo ciekawy fragment Biblii, no jak wszystkie fragmenty, ale on jest taki bardzo szczególny, dlatego że jest to słowo kierowane do ludzi, którzy mogli zagubić się gdzieś po drodze, do szczerych ludzi, którzy wierzyli w Pana Boga, wierzyli w Jego obietnice, ale potrzebowali jeszcze takiego wskazania, że sprawa nie kończy się na Starym Testamencie. I list do Hebrajczyków cały i inne fragmenty Biblii też pokazuje nam, że to nie jest tak, że to, co dzisiaj nazywa się, powiedzmy, umownie mówiąc, nazywa się judaizmem i chrześcijaństwem, to są jakieś zupełnie odmienne, co gorsza, zwalczające się religie. To nie jest coś takiego. To jest pewna, to tak naprawdę, to jest oczywiście pewne wypaczenie rzeczywistości, która powinna być spójna. Stary Testament nie był, co wielokrotnie podkreślam, Stary Testament nie był nieudaną wersją Bożego Przymierza. To nie było tak. On miał doprowadzić ludzi do pewnych wniosków, do pewnych obserwacji i miał doprowadzić do tego, przygotować ludzi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale też, kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego dziele, nie sposób tego oderwać od tego, o czym mówi Stary Testament, bo tam Pan Bóg objawia nam te podstawowe prawdy, które w osobie Pana Jezusa Chrystusa uległy wypełnieniu. Ja przypomnę te prawdy, chociaż robię to prawie za każdym razem, kiedy tutaj stoję, ale myślę, że one są na tyle ważne, że warto sobie je stale uświadamiać. Pan Bóg chciał pokazać człowiekowi, że nigdy z niego nie zrezygnował, że go kocha, ale że człowiek, wybierając grzech, ściągając na świat to zło, tak a propos pytania, dlaczego dzieją się te rzeczy, które się dzieją, to nie Pan Bóg jest adresatem tych pytań, czy nie powinien być adresatem tych pytań. To my jesteśmy jako ludzkość winni temu, co się tutaj działo na świecie i co się niestety od czasu do czasu powtarza. I Pan Bóg daje obietnicę człowiekowi, że wykupi go. Wykupi go z tej beznadziejnej sytuacji, w której się znalazł. I Pan Bóg schodzi do człowieka. Jest to niebywałe wydarzenie, można powiedzieć bezprecedensowe, które nigdzie już więcej nie miało miejsca. Pan Bóg wychodzi do człowieka, staje się jak on, jak ten człowiek, żeby doświadczać tego wszystkiego, co człowiek, i żeby złożyć za niego tą doskonałą wreszcie ofiarę. Bo człowiek składał w Starym Testamencie ofiary, które tak naprawdę przecież nie dawały mu zbawienia. Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Ale człowiek składał ofiary, żeby nauczyć się tego, że zapłatą za grzech jest śmierć. To jest jedna z podstawowych praw. Druga, że istnieje coś takiego jak śmierć zastępcza. Ktoś może i ktoś kiedyś umrze, umarł za Twoje i moje grzechy. To jest Pan Jezus Chrystus. I o tym cały ten fragment mówi. I w tym pierwszym rozdziale te pierwsze wersety, które się pojawiają, właśnie umiejscawiają w jakiś sposób Pana Jezusa Chrystusa, Jego przyjście na świat w tym, co my tutaj na ziemi odbieramy jako ta nasza taka, powiedzmy, aktualna rzeczywistość. Pan Jezus Chrystus jako Bóg jest wieczny, więc On oczywiście nie pojawił się nagle, nie wiadomo skąd, ale na świecie pojawił się w pewnym, no w ciele, w pewnym dość konkretnym momencie. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. O tym cały Stary Testament mówi. Jeżeli czytamy te fragmenty, to widzimy, że Pan Bóg naprawdę wiele, wiele razy i różnymi metodami docierał do człowieka i objawiał mu to, co ma mu do powiedzenia. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I tu jest jasna informacja, że Pan Bóg w ostatnim okresie, ten ostatni okres trochę trwa, no ale z perspektywy, jeżeli tak można powiedzieć, Bożej, no to są ostatnie dni. Z naszej być może też, tak patrząc. U kresu tych dni przemówił przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Pan Jezus Chrystus nie jest istotą o jakimś statusie, no nie wiem, powiedzmy anioła czy jakiegoś innego Bożego stworzenia, jak my. Nie, tu jest wyraźnie pokazane, że jest to ten odwieczny Bóg. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I później autor listu do Hebrajczyków w piękny sposób przytacza wiele znanych nam wersetów, głównie z psalmów, ale nie tylko, gdzie pokazuje właśnie ten szczególny status Pana Jezusa Chrystusa. Pokazuje, że Pan Jezus Chrystus nie jest jakąś nowością pojawiającą się w Nowym Testamencie, jakbyśmy to tak sobie dzielili, tylko jest kimś, o kim Biblia mówi od pierwszych kartek, od pierwszych stron. I pokazuje on, jak wielkie dzieło wykonał Pan Jezus Chrystus i jak bardzo musimy się mieć na baczności, żeby nie przechodzić obok tego obojętnie. Ten drugi właśnie rozdział, ten pierwszy jest wprowadzeniem tego drugiego, w tym drugim rozdziale jest to odwołanie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Tak wielkie zbawienie. Tutaj jest mowa o tym, że przecież jeżeli aniołowie posyłani przez Pana Boga w różnych okolicznościach mówili pewne rzeczy i sprzeciw wobec nich był w określony sposób karany, były pewne konsekwencje takiej postawy, to co dopiero takie potraktowanie tego, co mówi do nas Pan Jezus Chrystus. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Znowu, to nie jest jakieś oderwane od rzeczywistości tej, powiedzmy, starotestamentowej, aby ktoś mógł tak, powiedzmy, sobie podejrzewać, zwiastowanie czegoś zupełnie nowego. Pan Jezus Chrystus za każdym razem, kiedy głosi pewne rzeczy, kiedy przekazuje nam te prawdy, on cały czas nawiązuje do tej starotestamentowej nauki, pokazując, że tamto ulega wypełnieniu w Jego osobie i On teraz mówi pewne rzeczy, które nie stoją w sprzeczności z tym, co było tam, ale są pewnym rozwinięciem, dopełnieniem tego, o czym była mowa w Starym Testamencie. Właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus po to przyszedł na ziemię, aby tego dokonać. I wiemy, że to było najpierw, tak jak w trzecim wersecie czytamy, najpierw było ono zwiastowane przez Pana, to zbawienie, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Bo dobrze mi się to sformułowanie podobało, przez tych, którzy słyszeli. Byli tacy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie świadkowie, tacy naoczni, można powiedzieć, tego, w jaki sposób Pan Bóg postępował z ludźmi. I tutaj mowa jest też o tym, że Panu Jezusowi Chrystusowi poddany został cały świat. A poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I tutaj jest właśnie ta mowa, że Pan Jezus Chrystus, Bóg, mający wszystko, staje się nagle w naszych oczach w jakimś sensie kimś, no takim innym, no umiera na krzyżu śmiercią biologiczną, jakby nie patrzeć, nie była jakaś udawana śmierć, umiera, zmartwychwstaje. Ale cierpi, poddany jest temu wszystkiemu, czemu poddani są ludzie tutaj na ziemi. Przestało bowiem, aby ten, przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcy ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w Nim pokładać będą i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ten werset 14, w którym znajduje się taka myśl, taka informacja, że przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. To, co zrobił Pan Jezus Chrystus, to było zwycięstwo nad śmiercią, to było zwycięstwo nad szatanem. Oczywiście pewne rzeczy, ponieważ żyjemy tu na ziemi i według Bożej woli tak to się właśnie odbywa, pewnych rzeczy, pewnych skutków tego Bożego zwycięstwa nie dostrzegamy w taki namacalny sposób, jakbyśmy chcieli. No bo byśmy sobie tak troszeczkę to wyobrazili, że skoro Pan Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, no to w tej chwili nikt nie powinien umierać właściwie. ale dopóki żyjemy tu na ziemi, śmierć w naszym życiu ma miejsce. I to jest taka jedna z rzeczy, o której nawet powszechnie uważa się, że jest jedyną pewną rzeczą na tym świecie. Nawet ludzie niewierzący mówią, że właściwie tylko śmierć i podatki są pewne, tak? A cała reszta nie. No my wiemy, że jest jeszcze więcej pewnych rzeczy, no ale to pewnie też, co mówią ci ludzie. I ta śmierć jest, ale mowa jest o diable, który miał władzę nad śmiercią. On jej nie ma już teraz. On nie ma władzy nad śmiercią. Czego dowodem było zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Tu podkreślam, to było zmartwychwstanie, a nie zmartwychwzbudzenie, bo kiedy my myślimy o wydarzeniu tym właśnie szczególnym, jak powstanie zmartwych Pana Jezusa Chrystusa, to czasami niektórym zwłaszcza osobom może się to kojarzyć no na przykład z sytuacją zbliżoną, wydawałoby się pozornie, do wskrzeszenia Łazarza. Ale zwróćmy uwagę, że Łazarz został wskrzeszony na skutek działalności Pana Jezusa Chrystusa. On go przywrócił do życia. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał sam, że się tak wyrażę, tak? Nikt tego, że tak powiem, nad nim nie dokonał. I tu jest mowa właśnie o tej władzy nad śmiercią. To jest oczywiście głębszy jeszcze problem, bo tu musimy pamiętać o tym, że kiedy Pismo Święte mówi o śmierci, mówi o czymś więcej niż tylko tym, że któregoś dnia zamkniemy oczy i nasze ciało przestanie funkcjonować. Mowa jest tutaj o czymś dużo, dużo poważniejszym, o czymś, o czym Pismo Święte mówi od samego początku, a mianowicie o takim wiecznym potępieniu, takiej śmierci polegającej na wiecznym oddzieleniu od Boga. I to nad tym, można powiedzieć, aspektem, kluczowym aspektem śmierci, Pan Jezus Chrystus odniósł również zwycięstwo. W raju, kiedy ludzie byli przestrzegani przed zjadaniem owoców z drzewa poznania dobra i zła, to Pan Bóg mówi wtedy, żeby tego nie robili, bo jeżeli zjedzą z tego drzewa, na pewno umrą. I nie chodziło tylko o to, że postarzeją się i umrą, tylko to oddzieli ich od Boga. To będzie grzech, który stanie między nimi a Bogiem. I jeżeli nic więcej Pan Bóg by potem nie zrobił, tak moglibyśmy sobie to hipotetycznie wyobrazić, to człowiek byłby dzisiaj w beznadziejnej sytuacji. Umierałby i w sensie biologicznym, i umierałby w taki sposób, że byłby w wieczny sposób oddzielony od Boga. Ale Pan Bóg już wtedy, jak powiedziałem, dał obietnicę zwycięstwa nad szatanem i nad śmiercią. I ten 15 werset też jest taki, myślę, pocieszający dla nas, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To jest taki ciekawy fragment. Pan Jezus Chrystus poniósł to cierpienie, zrobił to dla nas, co zrobił, też dlatego, żeby wyzwolić nas nie tylko ze śmierci, ale z czegoś, co zdaniem wielu ludzi, znowu podkreślę, niekoniecznie wierzących, jest chyba jeszcze gorsze niż śmierć. To jest lęk przed śmiercią. Nawet niektórzy ludzie wychodzą z założenia, że w śmierci problem nie polega właściwie na samej śmierci, bo tej śmierci no, nikt z nas tu jakby na sali własnej nie przeżył jeszcze. Taka niby oczywista prawda, no, ale to jest ten problem, że człowiek nie wie właściwie, co to jest śmierć. No, mógł obserwować śmierć swoich bliskich, ale nie był na ich miejscu. W związku z tym człowiek bardziej nie tyle boi się śmierci, co boi się takiego swojego wyobrażenia o tym. A może właśnie tego, że tych wyobrażeń nie ma, że nie bardzo wie, jak to jest. I pojawia się taki lęk wynikający właśnie z takiej niepewności. A skąd się bierze ta niepewność? No najczęściej stąd, że nie wiemy, co będzie dalej. Wielu ludzi twierdzi, że nic dalej nie będzie. Często spotykamy takie osoby, które mówią, też spotykam takich, mam takich znajomych, co mówią, no to wiesz, tam po śmierci, tam prawda, 2 metry pod ziemię, albo tam powiedzmy w formie popiołu do urny, no i spokój. Sobie myślę, no to optymista z ciebie. To jest wersja optymistyczna bardzo i nieprawdziwa. Dla niektórych ludzi niestety nieprawdziwa. Poruszyła mnie kiedyś taka myśl, że, która też mówi troszeczkę o wartości naszego życia tu na ziemi, że dla człowieka, który żyje bez Boga, to, co spotyka go tu na ziemi, to jest najlepsze, co go może spotkać. Dla człowieka, który żyje z Bogiem, to, co spotyka go na ziemi, to jest najgorsze, co go może spotkać. Jest w tym bardzo duża głębia i jest to taka rzecz wynikająca z elementarnej jakiejś takiej prawdy nauczania na temat śmierci. Ale tu właśnie mowa jest o tym, że Pan Jezus Chrystus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Człowiek, który boi się śmierci, który myśli o tym cały czas, robi dziwne rzeczy. Człowiek, który się boi, w ogóle robi dziwne rzeczy. Lęk jest jednym z takich najbardziej powiedziałbym, destrukcyjnych stanów, jeżeli chodzi o człowieka. Człowiek, który się boi, nie działa racjonalnie, popełnia błędy, robi różne dziwne rzeczy, wikła się w różne rzeczy. I ludzie dzisiaj też trochę czasem, jak myślę o tym, o śmierci, o tych wszystkich rzeczach, to myślę sobie, że ten lęk przed śmiercią jest naprawdę rzeczą, która strasznie niszczy człowieka i powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, że mamy w Nim to oparcie i On może z nas ten lęk przed śmiercią, no nie samą śmierć biologiczną jako taką tu na ziemi, a ten lęk przed śmiercią usunąć, bo jak czasem przyglądam się temu, co ludzie robią, to jak mówię, nie dziwię się, nie osądzam nikogo tutaj, ale tak wydaje mi się, że to takie przykre jest, bo widać to takie zniewolenie właśnie tym lękiem przed śmiercią. To może przybierać różne formy. Bardzo często takie smutne to jest, jak czasami przechodzę przez cmentarze i widzę te różne takie oznaki, że tak powiem, nie tyle pamięci, bo to byłoby zrozumiałe o tym człowieku, który odszedł, ale jakaś taka chęć, żeby on może tam wspomniał, prawda, o nas, bo co to będzie, prawda, bez pomocy tego człowieka. Może my akurat w to nie wierzymy, prawda, ale wielu ludzi takie ma podejście, że on przyjdzie, on odwiedzi ten grób, zapali tą świeczkę czy coś innego, bo jak to tak przecież, ten człowiek, może mu tam coś, nie wiem, może załatwić jakoś, trudno powiedzieć, ale jakoś tak, jak to tak, prawda, samemu, co człowiek może wobec tej śmierci. Człowieka to przeraża i próbuje jakoś to od siebie odsunąć. Są czasami takie próby trywializowania z kolei, takiego wyśmiewania trochę śmierci, co też ma tak trochę zepchnąć temat na bok. Szczególnie my jako taki naród fajny mamy coś takiego, że jak nas coś gnębi, to wyśmiewamy. Stąd żarty polityczne zawsze były. Co by się nie działo, zawsze mieliśmy dobry humor. Tak by się wydawało. Ale to jest taka reakcja obronna. Jak sobie nie możemy z czymś poradzić, to próbujemy to wyśmiać. Potem te różne takie pojawiające się też często pomysły, huczy od tego przecież cały internet i tam wszystkie inne media, różne takie pomysły na długie i szczęśliwe życie. Najczęściej oparte na stosowaniu jakichś mniej lub bardziej tajemniczych środków. Co to jest? To jest lęk przed śmiercią. To nie chodzi o to, że ja chcę długo żyć, bo chcę długo służyć Panu Bogu tu na ziemi. Pewnie, że fajnie by było, jakbyśmy tak sobie to uświadamiali. Ale wielu ludzi po prostu chce odsunąć od siebie ten moment. Myśli sobie, że żeby tak tylko nigdy nie umrzeć najlepiej. Oczywiście nie ma co skupiać się na tym w jakiś taki sposób nienaturalny. Pan Bóg dał nam taki mechanizm, że człowiek, jeżeli jest zdrowy w miarę, to tak nie myśli co chwila o tym, że mógłby umrzeć. To też jest może prawidłowe, ale z drugiej strony powinniśmy być gotowi na to zawsze. I tutaj jest wiele też takich mądrości różnych ludowych. To jest, zdaje się, nie wiem, czy to chyba to jest chińskie powiedzenie, że pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak, jakbyś miał umrzeć dzisiaj. Czyli plany tak, ale bądź gotów na to, że w każdej chwili może nastąpić to przejście dalej. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Pan Jezus Chrystus wstawia się za nami. On jest tą osobą, przez którą święty Bóg, nienawidzący grzechu, uważa nas, grzeszników, powiedzmy sobie otwarcie, za swoje dzieci. Bo ta ofiara została złożona przez Pana Jezusa Chrystusa. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I o tym fragmencie powinniśmy, o tym wersecie powinniśmy stale pamiętać. Nawet wtedy, kiedy w naszym życiu dzieją się jakieś naprawdę straszne rzeczy, kiedy, no, niekoniecznie jakieś bardzo straszne, ale jakiekolwiek, no, każdy ma jakąś swoją skalę problemów, kiedy dotykają nas rzeczy, z którymi nie możemy sobie poradzić, kiedy nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy nas spotykają. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus Chrystus sam przeszedł przez cierpienia i próby i może nam dopomóc, kiedy przechodzimy przez te cierpienia i próby. Tutaj w liście do Hebrajczyków dalej, w tym 4 rozdziale, właśnie te wersety od 14 do 16 jeszcze rozwijają ten temat. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I to jest ten fragment, który właśnie pokazuje Pana Jezusa Chrystusa nie tylko jako takiego wymagającego Boga, który mówi to i to masz czynić, a jak nie, to to i to cię spotka, tylko również jako kogoś, kto bardzo dobrze wie, że nam jest ciężko i bardzo dobrze wie, że cierpimy tu, że przechodzimy próby. Bo to nie musi być takie cierpienie od razu. Ja tu przywołałem na początku taki skrajny przykład, ale no dzięki Panu Bogu jakoś naszym udziałem nie są te rzeczy, póki co przynajmniej, które były udziałem ludzi w obozie w Auschwitz, powiedzmy. My dzisiaj sobie tutaj siedzimy wygodnie w miarę po jakimś tam mniej lub bardziej smakowitym śniadaniu. Nikt nas nie zmusza do niewolniczej pracy. Jakoś wychudzeni strasznie też raczej nie jesteśmy. No, jednym słowem, no, w porównaniu z tym, co tam się działo, to można się tylko cieszyć. Ale mamy różne swoje problemy i przechodzimy przez próby. Pan Jezus Chrystus też przechodził przez próby. 4 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest kuszony. On był głodny. Był na pustyni i był po prostu najnormalniej w świecie głodny, jak każdy człowiek, który nie je. Przez długi bardzo czas. I co się wtedy stało? Co się stało, kiedy Pan Jezus Chrystus był na pustyni po swoim chrzcie, po tej Bożej demonstracji, że Pan Jezus Chrystus jest Jego Synem, że mamy Mu oddawać chwałę, i pojawia się na pustyni i pojawia się w Jego otoczeniu kto? Szatan się pojawia w Jego otoczeniu. Pan Jezus Chrystus jest głodny, a jak człowiek jest głodny, to coś by zjadł. A na pustyni nie ma co jeść. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Co to jest w ogóle za sformułowanie? Przecież Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym. No tak, ale to jest takie diabelskie działanie. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to chyba nie powinno ci się tak źle powodzić, nie? Mówi szatan. Jesteś dzieckiem Bożym, czy nie jesteś? Oczywiście, że jestem. I nic ci do tego. Szatanie, można mi powiedzieć, ale ja bym nie dyskutował z tym. No, to jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Czy Pan Jezus Chrystus mógł z kamieni zrobić sobie chleb? Mógł. Mógł sobie zrobić chleb. I to była pokusa. Mógł sobie zrobić chleb i zaspokoić głód. Ale tego nie zrobił, tylko odpowiedział: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pan Jezus odpowiada szatanowi: napisano. Biblia mówi tak, że chleb nie jest najważniejszy i że nie tylko chlebem człowiek żyje, tylko każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. No, diabeł się nie zraził tym specjalnie jeszcze i przystępuje dalej. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, tuż ustalone powinno być, ale jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Tu już byśmy mogli tak powiedzieć, że tak, no, można by to sformułować, że szatan się tak, no, tutaj posuwa jeszcze dalej, bo cytuje Pismo Święte. I na to musimy uważać. W tych wszystkich pokusach i próbach możemy się z czymś takim zetknąć. Nie tylko z taką próbą podważenia naszego statusu, czy my na pewno jesteśmy Bożymi dziećmi, ale też z takim czymś, gdzie wydawałoby się, no słyszymy Boże Słowo. No przecież szatan zacytował Słowo Boże. No tylko, że Słowo Boże trzeba rozpatrywać w kontekście jakimś. Dlatego zawsze to powtarzam, jestem zwolennikiem czytania dużych fragmentów Biblii. Wtedy ustrzeżemy się przed takim wyciąganiem wersetu, żeby usprawiedliwić jakieś tam swoje postępowanie. I co mówi Pan Jezus? Napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. O ile ta pierwsza sytuacja odwoływała się do takiej potrzeby ciała, no człowiek jest głodny, no ktoś mógł powiedzieć, no co byłoby złego w tym, żeby zrobić z tego, z tych kamieni chleb. No, propozycja wyszła od szatana. To nie było Boże rozwiązanie tego problemu. Ale problem dotyczył czegoś bardzo oczywistego, takiego powiedziałbym bardzo, no, związanego z naszym ciałem. Ale już w przypadku tej propozycji, którą szatan składa jako drugą, czyli jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej, to już jest takie trochę dziwne mogłoby się wydawać, chociaż człowiek ma takie czasami tendencje. Jeżeli ktoś naczyta się różnych historii biblijnych, w których Pan Bóg okazywał pomoc ludziom znajdującym się w trudnych, czasami naprawdę niewyobrażalnie trudnych sytuacjach, no to taki niedojrzały trochę, wydaje mi się, no tak mi to próbował jakoś może usprawiedliwić. Człowiek może wpaść na pomysł, aha, no to ja teraz na przykład najem się jakiejś trucizny, no i nic mi się nie stanie, bo tam się powiedzmy pomodlę przed jedzeniem, tak? No ale to jest kuszenie Pana Boga, co to ma być w ogóle? Wiesz, to nie jest tak, że Pan Bóg ma nas ratować nas w tym momencie z jakiejś autentycznej opresji, która się pojawiła. To już jest takie trochę wystawianie na próbę Pana Boga, tak trochę jakby człowiek nie do końca ufał, albo jakby właśnie strasznie był przekonany o jakiejś swojej tutaj, nie wiem, wyjątkowości. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Szatan odwołuje się najpierw do tych potrzeb ciała, potem do takiego poczucia bezpieczeństwa może trochę, a teraz do tego, co w każdym człowieku drzemie, no do takiej pychy i chęci posiadania. To wszystko dam ci za jedną rzecz. Jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. To, co jest bardzo typowe w działaniu szatana i to dzisiaj też widać w czasie takich prób, które przechodzimy w naszym życiu, to jest to, że pozornie te propozycje, nazwijmy to, ze strony szatana są takie atrakcyjne, wydawałoby się. No bo przecież za bogactwa i władzę całego świata trzeba było się tylko, albo aż, zależy jak na to patrzeć, no pokłonić szatanowi. Ale co by to znaczyło? To by znaczyło zgodę na to, że on jest tym, który rozdziela, że tak powiem, to bogactwo, czyli że on jest tak naprawdę panem tego świata. I wtedy Pan Jezus Chrystus odpowiada: idź precz, szatanie. Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli. Dlaczego diabeł opuścił Pana Jezusa Chrystusa wtedy? Kiedyś zastanawiałem się nad tym fragmentem, pod tym kątem. Można by sądzić, to jest na pewno też jeden z powodów, że on jakby no został wyrzucony stamtąd przez Pana Jezusa Chrystusa w taki sposób. Po prostu kazał mu iść precz, no to poszedł. Szatan musi się słuchać Boga. Ale też myślę, że szatan już nie podejmował, mimo że wcześniej przecież też takie odmowy wyraźne dostawał, nie podejmował już kolejnych prób, dlatego że Pan Jezus Chrystus, mówiąc to, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz, dotknął drażliwego tematu, jeżeli tak można powiedzieć. Ponieważ kim jest szatan? Szatan jest jednym z aniołów, który chciał mieć chwałę równą Bogu. Szatan, kiedy mówi do Pana Jezusa, że da mu to wszystko, tylko żeby mu się pokłonił, zachowuje się w taki dość typowy sposób. Tak mierzy swoją miarą. On by tak zrobił, żeby uzyskać to wszystko. I to jest też takie dość typowe. Kiedy stykamy się z czymś takim, no to przecież to... Są tacy ludzie, co mówią, że tam każdy ma jakąś tam swoją cenę. Nie każdy. Tylko ten, kto tak mówi, jakąś cenę ma. I dlatego tak twierdzi. I tak samo jest tutaj z szatanem. On usłyszał coś, co myślę, że wstrząsnęło nim, ponieważ on sobie uzmysłowił, czy przypomniał może, trudno powiedzieć, co on odczuwał wtedy, ale usłyszał to. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. A jak nie, to skończysz tak jak szatan. Jesteś szatanie tym, kim jesteś, mówi Pan Jezus Chrystus, no bo właśnie tej prawdy nie zrozumiałeś kiedyś chyba. Albo zrozumiałeś, tylko ją zlekceważyłeś. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. I ta historia właśnie z początku tygodnia, to takie zawołanie do Pana Boga, które trochę podawało wątpliwość jego współczucie, wskazało właśnie na te miejsca w Biblii, w których widzimy, że Pan Jezus Chrystus nie tylko oddał swoje życie za nas, nie tylko złożył właśnie tę ofiarę, dzięki której możemy mieć pokój z Bogiem, ale przeżywał to wszystko, co przeżywają ludzie. I Pan Jezus Chrystus jest tym Bogiem, tym jedynym Bogiem, ale właśnie takim Bogiem, który rozumie to, co dzieje się w naszym życiu. I nawet kiedy czasami wydaje nam się, że może Pan Bóg o nas zapomniał albo nie bardzo wie, co przeżywamy, to nie. To przypomnijmy sobie właśnie ten fragment z listu do Hebrajczyków, gdzie powiedziane jest, że ten nasz arcykapłan odczuwa i rozumie to, co my. Amen.